zrozum, aby zapobiec. Tydzień wiedzy o przeciwdziałaniu samobójstwom. Z ekspertami suicydologii rozmawiają Paulina Wysocka i Edyta Maciejewska.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka,
Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś pani Małgorzata Łuba, psycholog, suicydolog, ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistka platformy Życie Warte Jest Rozmowy. Witamy panią serdecznie.
Witam państwa, dzień dobry.
Czym jest depresja?
Odpowiadając na pytanie, czym jest depresja, stany depresyjne to problemy zdrowia psychicznego i do depresji pasuje kilka określeń. Po pierwsze, jest to stan przewlekły, jest to stan, który może nawracać, jest to zaburzenie, które nie jest łatwe w leczeniu, choć można je leczyć i warto je leczyć. Jest to problem, który może pociągać ze sobą dodatkowe powikłania. No i w końcu chyba taka najtrudniejsza rzecz to stany depresyjne mogą zwiększać zagrożenie samobójcze, zatem mogą w efekcie finalnym być zagrożeniem śmiertelnym dla człowieka, który mierzy się z depresją. Zatem stan depresyjny i depresja jako problem zdrowia psychicznego jest tak samo poważnym problemem jak choroba nowotworowa. Bo przecież o chorobie nowotworowej też byśmy mogli powiedzieć przewlekła, nawracająca, niełatwa w leczeniu, z możliwymi powikłaniami, czasami śmiertelna. Ale używając tych określeń próbuję podkreślić, że czasami nie dowierzamy albo że depresja w ogóle istnieje. Czasami wydaje nam się, że to jest wymysł naszych czasów. Czasami jesteśmy skłonni myśleć, że na przykład stany depresyjne dotyczą dorosłych, ale dzieci i nastolatków już nie. No i czasami bagatelizujemy, myląc depresję jako problem zdrowia psychicznego z przejściowym gorszym nastrojem, z chandrą, z gorszym dniem. Depresja jest zaburzeniem tak samo poważnym i tak samo wymagającym uwagi i wsparcia, jak wtedy, kiedy człowiek mierzy się z chorobą nowotworową.
Czy tutaj też ma znaczenie to wczesne rozpoznanie choroby, tak jak w przypadku większości chorób nowotworowych?
Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy człowiek mierzy się z depresyjnymi objawami, a depresyjne objawy to na przykład gorszy nastrój, brak wiary, to, że moja przyszłość będzie dobrą przyszłością, brak wiary w siebie. Zatem możliwymi powikłaniami takich stanów, takich objawów depresyjnych, które trwają długie miesiące, może być próba samoleczenia. Oczywiście tutaj samoleczenie jest w cudzysłowie, bo mówiąc samoleczenie, jak ludzie próbują poprawiać swój nastrój, na przykład sięgając po alkohol, albo sięgając po używki, po narkotyki. Młodzi ludzie próbują poprawić swój nastrój, sięgając po samouszkodzenia. Więc jeżeli będą praktykowali takie samoleczenie przez dłuższy czas, to mogą uzależnić się od alkoholu, od substancji. Samouszkodzenia mogą rozwinąć się w syndrom chronicznych samouszkodzeń i wówczas nie tylko tym, co będzie wymagało wsparcia, będą objawy depresji, ale również to dodatkowe uzależnienie. Dlatego czas ma znaczenie. Im szybciej, tym lepiej. I w przypadku choroby nowotworowej, i w przypadku stanów depresyjnych.
Mówiła tutaj pani o takich rzeczach jak obniżony nastrój, jak brak wiary w to, że nasza przyszłość będzie pozytywna, ale mam wrażenie, że no to są takie myśli, takie doświadczenia, które przeżywa w którymś momencie życia no chyba większość z nas, jeśli nie każdy z nas. Jak więc odróżnić depresję jako pewną jednak stan, chorobę nawet może bym powiedziała, od właśnie jakichś takich, nie wiem,
obniżonego nastroju?
Tak. Takich granic, które pomagają nam odróżnić przygnębienie, które jest częścią naszego życia i może być częścią naszego życia, od stanu chorobowego, jakim jest depresja, to jest po pierwsze czas trwania. Jeżeli mierzymy się z jakimiś przejściowymi trudnościami w życiu, to normalną odpowiedzią jest gorsze samopoczucie. Jest zmęczenie, jest chandra, jest to, że no właśnie, mam gorszy nastrój, ale raczej ten gorszy nastrój po pierwsze nie trwa miesiącami, tylko trwa kilka godzin albo kilka dni. Co więcej, jeżeli w tym czasie ktoś mnie wyciągnie na spotkanie, ktoś zrobi coś, żeby odwrócić swoją uwagę, porozmawiam z kimś, to poczuję się lepiej. Natomiast w stanach depresyjnych silny smutek, silne przygnębienie są takie zalegające. Czasami ludzie, którzy doświadczają stanów depresyjnych, mówią, że no, są zanurzeni po czubek głowy w tym stanie. Nawet jeżeli próbują coś robić, albo inni próbują pocieszyć, rozśmieszyć, odciągnąć ich uwagę, to zazwyczaj nie pomaga, czyli nie daje tego skutku, jaki mamy w przypadku życiowo-normalnego przygnębienia. Druga bardzo ważna różnica między przygnębieniem a depresją to jest poczucie choroby. W momencie, kiedy życie nam się nie do końca układa i czujemy się przygnębieni, raczej stosunkowo rzadko uderzamy w siebie, myśląc, no to ja jestem nieudacznik, to ze mną coś jest nie tak, jestem jakaś nienormalna, że tak czuję, że jestem taka zdołowana. Raczej takie myśli nie pojawiają się w naszej głowie. Natomiast takie uderzenie w siebie towarzyszy stanom depresyjnym i wówczas człowiek doświadczający depresji bardzo często myśli o sobie i zaczyna myśleć o sobie coraz gorzej. Skoro mam problemy, skoro tak się czuję, to jestem jakiś dziwny, jestem jakimś przegrywem, nieogarem życiowym. Tak często mówią na przykład nastolatki w stanach depresyjnych. To znaczy, że jestem ułomna. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak i ja swoją osobą, swoją istotą w jakiś sposób przeszkadzam, obciążam innych. Więc tego typu, powiedziałabym, bardzo zgubny głos zaczyna wybrzmiewać w głowie osób, które doświadczają depresji jako problemu zdrowia psychicznego. Stanom depresyjnym bardzo często również, w przeciwieństwie do takiego życiowego przygnębienia, towarzyszą dolegliwości bólowe. Czyli zaczyna coś nas boleć, zaczynamy odczuwać ogromne zmęczenie fizyczne i nie do końca można to uzasadnić sytuacją życia, prawda? Czyli normalnie śpię, normalnie przesypiam ileś godzin, ale czuję się cały czas zmęczona. Badam się na wszystkie strony, lekarz nie znajduje uzasadnienia somatycznego, a mnie cały czas coś boli, a to głowa, a to brzuch, a to stawy i trudno znaleźć dla tego wytłumaczenie. Oprócz dolegliwości bólowych, to co może towarzyszyć stanom depresyjnym, to również problem ze snem, czyli mogę nie być w stanie wysypiać się normalnie. Bardzo częstym problemem w obszarze snu, który towarzyszy stanom depresyjnym, jest wybudzanie się w nocy. I na przykład budzę się o 2 nad ranem i 3 godziny nie jestem w stanie zasnąć. A później oczywiście, kiedy budzik dzwoni, kiedy trzeba by było wstać, zacząć działać, ja nie jestem w stanie rozbudzić się, ja nie jestem w stanie mieć energii na to, by zmierzyć się z tymi obowiązkami dnia codziennego. Więc to jest kolejny taki element, który różnicuje przygnębienie od depresji. I podam jeszcze jedną różnicę. Stanom depresyjnym często może towarzyszyć problem z koncentracją uwagi. Nie jesteśmy na niczym w stanie się skupić. Przestajemy być uważni na naszych najbliższych. Nie możemy taką łatwością jak przed chorobą uczyć się, zapamiętywać różnych rzeczy. Czasami nie jesteśmy w stanie zebrać myśli. Ale bardzo ważna rzecz. Nikt z nas w domowym zaciszu, nawet jeżeli byłby specjalistą, to w swojej sprawie też tego nie zrobi, nie jest w stanie postawić diagnozy. Bo diagnoza stanów depresyjnych to jest diagnoza różnicowa. Czasami to, co może dawać objawy przypominające depresję, to problemy zdrowia somatycznego. To mogą być czasami problemy endokrynne, to mogą być czasami problemy neurologiczne. Dlatego też ważne jest, żeby diagnozą depresji zajął się lekarz, który może skierować nas na badania krwi podstawowej morfologii, ale też badania, w których będzie weryfikowany poziom hormonów tarczycy. Więc jakby to wszystko jest potrzebne, żeby ta diagnoza była jak najbardziej trafna.
Czyli lekarz pierwszego kontaktu na początek.
Na początku zwykle jest to lekarz pierwszego kontaktu, ale bardzo często później będzie to lekarz psychiatra, bo on jako chyba jest najwłaściwszą osobą, która może taką diagnozę postawić.
Czy możemy powiedzieć na przykład, że pewne, nie wiem, cechy charakteru, czy typ osobowości, czy zawód, albo wiek, płeć, czy są jakieś takie rzeczy, które mogą sprawić, że jesteśmy bardziej podatni na depresję?
W wyjaśnianiu i szukaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego chorujemy, dlaczego doświadczamy problemów zdrowia psychicznego, nigdy nie ma pojedynczej odpowiedzi na to pytanie. I bardzo często badacze, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym, mówią o tym, że takie chyba najpełniejsze wyjaśnienie, skąd się biorą problemy zdrowia psychicznego, to wyjaśnienie, które nazywamy biopsychospołecznym modelem. Co to wszystko oznacza? Co to skomplikowane określenie oznacza? Oznacza ono, że to, co może doprowadzić do pojawienia się zaburzeń psychicznych, to pewne uwarunkowania biologiczne, czyli na przykład podatność genetyczna, na przykład doświadczane choroby, które wpływają na funkcjonowanie naszego ośrodkowego układu nerwowego na poziom różnych neurotransmiterów w naszym ciele, ale oprócz tych czynników biologicznych są również psychologiczne elementy, czyli na przykład bardziej cechy naszej osobowości, doświadczenia, które zapisały się na kartach historii naszego życia, a często bywają to doświadczenia trudne, traumatyczne, urazowe, to wśród czynników psychologicznych również są relacje z innymi ludźmi, takie, które mogą być bardzo pozytywne, bardzo konstruktywne albo wprost przeciwnie, bardzo, bardzo toksyczne, bardzo, bardzo dla nas trudne. Natomiast również wśród czynników wyjaśniających, jak to się dzieje, że doświadczyć możemy zaburzeń psychicznych, są czynniki społeczne, a to na przykład zmiany cywilizacyjne, jakich doświadczamy, zanieczyszczenie powietrza, mniejsze lub większe w tym miejscu, w którym na co dzień żyjemy, to nasza sytuacja finansowa, to takie zdarzenia, których doświadczamy wszyscy, tak jak na przykład w ostatnich 3 latach, prawda? Trudne doświadczenia, po pierwsze pandemia, po drugie wojna w Ukrainie, po trzecie teraz kryzys gospodarczy, prawda?
Więc śmierć też jest... bliskiej osoby na przykład.
Śmierć,
tak?
Bliskiej czyli osoby, dokładnie. Więc troszkę tak jest, że znaleźć odpowiedź czemu w którymś momencie może pojawić się problem zdrowia psychicznego, zazwyczaj na to składają się elementy z każdej z tych wymienionych przeze mnie grup. Co więcej, w każdej grupie będzie coś. Nie jeden element, nie pojedyncza rzecz, a ileś takich doświadczeń, które stają się naszym udziałem. Natomiast czasami stany depresyjne bywają odpowiedzią na życiowe trudności. I tak jak pani przed chwilką powiedziała, śmierć bliskiej osoby to jest bardzo trudne doświadczenie i odpowiedzi na nie możemy przeżywać, możemy na swojej skórze doświadczyć objawów depresyjnych. Tak samo rozstanie, prawda? Ktoś może nie umrzeć, ale opuści, bo już nie chce dłużej z nami tworzyć domu, rodziny. I takich trudnych życiowych sytuacji możemy wymieniać na tęczki.
Dla mnie takim przemawiającym obrazem, na który kiedyś przypadkiem trafiłam w internecie, był taki obrazek z podpisem Twarze depresji, gdzie były pokazane twarze różnych aktorów, znanych osób, wszystkie uśmiechnięte. Co miało pokazać człowiekowi, społeczeństwu, tak myślę, że depresja nie zawsze musi wyglądać tak, że to jest człowiek, który jest jakiś bardzo przygnębiony, smutny, że my przechodzimy obok niego, czy w pracy widzimy, że to jest ktoś, kto zawsze siedzi w kącie plecami do innych i płacze w chusteczkę. Tylko, że to może być ktoś, kto sprawia wrażenie osoby, która normalnie funkcjonuje. Jak w takim razie, na przykład jako rodzice, czy jako bliscy, czy jako przyjaciele, znajomi możemy zauważyć depresję u innej osoby?
Przymrużeniem oka powiedziałam, że psychologia jest nauką o psach i ludziach, bo my i psy jesteśmy podobni w zachowaniach, ale też my i psy podobnie wyrażamy cierpienie. Depresja jest też od środka doświadczeniem ogromnego wewnętrznego cierpienia i możemy pokazywać to cierpienie wprost. I chyba wtedy jest najłatwiej zauważyć, że coś się dzieje, prawda? Bo patrząc na mojego bliskiego, każdego dnia widzę, że nie ma tej iskry w oku, że mówi o tym, że czuje się źle, że łatwo doprowadzić ją czy jego do łez, prawda? Więc po takich zmianach zachowania najłatwiej jest zorientować się, że mamy do czynienia z czymś niedobrym. Natomiast my ludzie, tak jak psy, nie zawsze komunikujemy cierpienie wprost. Czasami ukrywamy się przed innymi i bywa, że ukrywamy się za fasadą uśmiechu i to jest taki trochę uśmiech jak dobra mina do złej gry, prawda? Pod tym uśmiechem nie ma mojej radości, tylko ja pokazuję uśmiech, żeby moi najbliżsi nie zobaczyli, z czym się mierzę. Mierzę się z cierpieniem. Czasami tą formą ukrywania się jest izolowanie od innych, niechęć do rozmów, niechęć do spotkań, ale już taką formę ukrywania się jesteśmy w stanie zauważyć, na przykład śledząc zmiany w ilości interakcji. Jest mniej interakcji, jest mniej rozmów, mniej chęci do spotkań, no to też jest to coś, co można wychwycić, na co zwrócić uwagę warto. Natomiast czasami, i to jest ta trzecia historia, pies w cierpieniu, im bardziej cierpi, tym bardziej warczy na innych. Staje się nieprzyjemny, czasami szczeka, czasami wręcz gryzie, im bardziej cierpi. I w stanach depresyjnych również może być to obecne. Zatem taką zmianą, na którą powinniśmy być czujni, nie zawsze jest smutek. Czasami może być to taka większa skłonność do złości, większa drażliwość, większa skłonność do wybuchu, ale to też można zauważyć. Tylko że kiedy zauważamy takie zachowania, no to jesteśmy skłonni pomyśleć nie, że on cierpi, skoro jest dla mnie nieprzyjemny, tylko ja z nim, z nią mam problem, bo on dla mnie jest nieprzyjemny, prawda? I to jest bardzo ważna rzecz, którą dobrze, jeżeli sobie uświadomimy, bo jeżeli widząc zmiany w zachowaniu, których nie rozumiemy u bliskiej nam osoby, od razu pomyślimy, on się zmienił, ja mam teraz z nim problem, z jego czy jej zachowaniami, no to bardzo często nie pochylamy się nad tym, z czego te zmiany wynikają. Nie dopuszczamy do głowy, że one mogą mieć źródło w doświadczeniu depresji, no i raczej konfliktujemy się zamiast pomóc. I wtedy no, ta pomoc nie do końca przychodzi tak szybko, jak byłoby to możliwe. Więc bardzo ważna myśl, którą próbuję podzielić się z Państwem, to to, że depresja nie zawsze wygląda w taki stereotypowy sposób. A stereotypowy sposób to skulony, leży w łóżku, pod kocem, zasłony są zaciągnięte i płacze nieustannie. Tak też może być. Natomiast stany depresyjne mogą się objawiać również większą drażliwością, taką niezrozumiałą z jednej strony, zwiększoną skłonnością do ataków, do wybuchów, do bycia szorstkim, nieprzyjemnym. Jeśli to postrzegamy jako coś, co się zmieniło, czego nie było we wcześniejszych zachowaniach naszej bliskiej nam osoby, to też po tym możemy zauważyć, być może zauważyć stan depresyjny. I to, co nasza głowa zauważa, to bardzo często właśnie zmianę. Zatem za każdym razem, kiedy widzimy zmianę, która wydaje nam się niepokojąca, niezrozumiała, czasami będzie to zmiana, która niesie za sobą niepożądane zachowania, no bo nie chcemy, żeby w domu dochodziło nieustannie do kłótni, ale też zmiana, która nie mija po jednym dniu, tylko utrzymuje się tygodnie albo miesiące, czyli w jakiś sposób narasta, to jest sygnał, że coś dziać się może w przestrzeni zdrowia psychicznego i być może to coś ma nazwę depresja właśnie.
Zrozum, aby zapobiec. Tydzień wiedzy o przeciwdziałaniu samobójstwom.